teraz wracamy do spraw polskich, a nawet przechodzimy, tak trzeba powiedzieć, do spraw polskich. Mieliśmy w weekend Marsz Tysiąca Tuk, jakkolwiek głupio to brzmi, to ulicą Warszawy przeszło kilka, może kilkanaście tysięcy protestujących. Dużo tam było pewnie prawników, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorzy także się podobno zdarzali. Wszyscy walczą, bo to ma być ten moment, kiedy już na pewno odbierze nam się wolności konstytucyjne. Przy telefonie popołudnia wnet profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i jak po tym Marszu Tysiąca Tug wrażenia pana profesora? Mięsa, kryzys, zagrożenie, dyktatura, faszyzm, czy też nie?
Szanowni państwo, panie redaktorze, sędzia broni praworządności, broni konstytucji, broni prawa krajowego, broni także prawa Unii Europejskiej, prawidłowo wykonując swoje obowiązki. Sędzia powołany jest do tego, aby rozstrzygać indywidualne sprawy i w ramach tej władzy sądzenia, którą ma, powinien prawidłowy sposób stosować przepisy, tak aby nie dochodziło właśnie do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka, także wolności i praw człowieka, które są gwarantowane przepisami prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Nie uważam osobiście, aby tego typu zgromadzenie, czy w ogóle jakiekolwiek zgromadzenie publiczne służyło we właściwy sposób realizacji tego celu. Prawa nie broni się na ulicy, a na pewno nie powinien tego czynić sędzia. To po pierwsze. Po drugie, pan redaktor tutaj wspomniał i użył pewnych słów dyktatura, zagrożenie. Sędziowie nie są od tego, żeby dokonywać ocen sytuacji politycznej w kraju, bo to jest ocena polityczna. Czy mamy system autorytarny, czy mamy dyktaturę, czy zmierzamy w stronę dyktatury, to jest ocena polityczna. Taką ocenę wyrazić może, oczywiście mając świadomość tego, że musi to być poparte jakimiś faktami, polityk, który jest powołany do tego, aby wypowiadać się w imieniu osób, które udzieliły mu mandatu i może w ramach także i sprawowania tego mandatu, formułować zarzuty pod adresem rządzących, pod adresem różnych instytucji publicznych, wskazywać na jego zdaniem nieprawidłowe ich działanie. Ale to nie jest rola sędziego. I jeszcze jedno spostrzeżenie. Widzieliśmy podczas tego oto zgromadzenia, że razem z przedstawicielami świata prawniczego także maszerowali czy brali udział w tym wydarzeniu czynni politycy, posłowie na Sejm. Nie chciałbym osobiście jako obywatel dostąpić takiej sytuacji, w której gdyby doszło do procesu sądowego, za stołem sędziowskim spotkałbym sędziego, który bierze czynny udział w życiu, no musimy to tak nazwać, politycznym, bo to jest zabieranie głosu w sprawach o charakterze politycznym, dotyczącej takiej czy innej polityki państwa, w tym wypadku polityki prowadzonej przez władzę ustawodawczą, a przejawiającej się w tworzeniu takiego czy innego prawa. Nie od tego jest sędzia. Jeżeli sędzia nabierze wątpliwości co do tego, czy prawo uchwalone przez parlament jest zgodne z konstytucją, ma artykuł 193 konstytucji i może skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ma wątpliwości co do zgodności uchwalonego przez parlament prawa z przepisami prawa Unii Europejskiej, ma w granicach zakreślonych w prawie Unii Europejskiej możliwość zwrócenia się z tak zwanym pytaniem prejudycjalnym. Ale nie ma prawa, aby kontestować na ulicy czy też w jakimkolwiek innym miejscu w działalności władzy ustawodawczej. Nie dlatego, że to jest zakazane, że to jest naganne, że to jest niedopuszczalne, ale dlatego, że nie taka jest jego rola i nie jego rolą jest ocenianie nagannością, niedopuszczalności, niezgodności z prawem tych przepisów, które są uchwalane przez parlament, bo właśnie w ramach trójpodziału władzy sędzia jest od wymierzania sprawiedliwości, ale uwaga, będąc związanym konstytucją i ustawami, co zresztą wyraźnie wynika z polskiej konstytucji. Natomiast nigdzie w konstytucji nie jest wskazane, aby sędzia mógł dokonywać oceny tych aktów prawnych, czy też działalności władzy publicznej na jakimkolwiek forum. Nawet wydając wyrok, sędzia nie może dokonać takiej oto oceny, że odrzuca jedne przepisy, a inne uznaje, twierdząc, że są one niekonstytucyjne. Bo nie od tego jest sąd. Sąd nie jest od tworzenia prawa, nie jest od eliminowania przepisów, które w jego ocenie są sprzeczne z konstytucją systemu prawnego, bo nie żyjemy w systemie prawa precedensowego, a kultura prawa kontynentalnego zakłada właśnie, że jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące konstytucyjności, to jest od tego określona procedura, ale nie załatwia tej sprawy, czyli nie rozstrzyga w przedmiocie tejże konstytucyjności przepisów, które miałby być podstawą rozstrzygnięcia sąd rozpoznający daną sprawę. Jeżeli zaprzeczymy tym, wydawałoby się do tej pory niebudzącym wątpliwości założeniom, to niestety, ale podważymy fundamenty funkcjonowania polskiego systemu prawnego. Już kiedyś na antenie u pana redaktora dyskutowaliśmy o tym, czy to nie jest droga do anarchii. To jest droga do anarchii, jeżeli taki sposób myślenia o prawie i o roli sądu i sędziów się upowszechni.
Ale z drugiej strony sędziowie, ci, którzy protestowali, mówią, że jest zagrożona ich niezawisłość, że teraz właśnie politycy będą mogli wpływać na wyroki, będą mogli maczać palce w tym, jakie są decyzje sądów w Polsce i to jest sytuacja tak groźna, że wymaga nadzwyczajnych działań, jakim są marsze prawników z sędziami w togach na czele.
Panie redaktorze, to, że pojawiają się politycy, którzy chcieliby wywierać wpływ na rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, czy też starali się mieć wpływ na to, jak te sprawy są rozstrzygane, kiedy, przez kogo, doświadczyliśmy już, pamiętamy prowokację dziennikarską, telefon do prezesa, do ówczesnego prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i zachowanie tegoż prezesa. Nie musimy zatem tego przypominać, ale to oddaje szerszy problem, że zawsze może pojawić się taki człowiek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, który będzie chciał taki wpływ na sędziów wywierać.
To już tam były wyjątki, a teraz zdaniem protestujących i polityków opozycji będzie to reguła, że system będzie skłaniał do tego, żeby sędziowie byli dyspozycyjni wobec władzy, a sędzia Milewski, bo to jego ta decyzja, ta historia dotyczy, to był tylko wypadek przy pracy obecnego niezależnego wymiaru sprawiedliwości.
Ale jeżeli tak miałoby być, to by oznaczało, że sędziami są osoby, które podatne są na wpływy polityczne i z obawy przed politykami są w stanie podejmować takie czy inne rozstrzygnięcia. To byłoby de facto wotum nieufności wobec sędziów, bo ja uważam i wierzę w to, i tak być powinno, że sędzia to człowiek rzeczywiście niezłomny, który nie jest zdolny do ulegania jakimkolwiek wpływom polityków, kolegów, stron postępowania. Sędzia taki musi być. I jeżeli tak postawimy sprawę, to jest to cecha charakteru, są to uwarunkowania osobowościowe. I jeżeli mówimy, że jest zagrożenie systemowe, to należy zadać pytanie, gdzie ten udział polityków ma być zwiększony? Rozumiem, że obecnie czy poprzednio go nie było lub był niewielki, a teraz miałoby się to zmienić. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli przyjmiemy, że przejawem takiego zwiększonego udziału polityków miałoby być postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, to proszę zwrócić uwagę, to nadal sąd dyscyplinarny, w skład którego wchodzą sędziowie, orzekał będzie o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. A więc nie jakiekolwiek ciało polityczne. W Polsce nie przyjęto na przykład rozwiązania, które znane jest w niektórych państwach europejskich, że osobiście minister sprawiedliwości zainicjować może postępowanie dyscyplinarne. W Polsce takiego rozwiązania nie ma. Rzecznikiem dyscyplinarnym, a więc mówiąc w uproszczeniu, oskarżycielem w sprawach dyscyplinarnych sędziów, jest i był i zgodnie z polską konstytucją musi być sędzia. A więc ten człowiek, który będąc powołanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bardzo ważną rolę w tym całym systemie sądowniczym, będąc odpowiedzialnym za wyjaśnianie przypadków możliwych niewłaściwych zachowań kolegów po fachu. I ten model na tym został oparty. Można go kontestować, bo znamy rozwiązania, gdzie na przykład powoływany jest organ niezależny, oskarżycielski spoza danej grupy, w której to dotyczy. I na przykład taką rolę może sprawować prokurator, który zajmowałby się także ściganiem deliktów dyscyplinarnych sędziów, ale w Polsce takiego modelu nie ma i uważam, że nie może być on wprowadzony.
A z drugiej strony to podkreślenie, bo to bardzo mocno się wybijało się tego protestu i to się chyba miało być takim koronnym argumentem, który miał przekonać opinię publiczną, że sytuacja jest nadzwyczajna. Sędziowie, protestujący prawnicy mówili o tym, że przyjęcie ustawy dyscyplinującej przez polski parlament i podpisanie przez prezydenta będzie równało się wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Czy to jest, są zapisy, które de facto wyłączają nas z porządku prawnego wspólnoty.
Ale panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli mówimy na takim poziomie ogólności, to proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Tam w tej ustawie uchwalonej przez Sejm nie ma niczego nadzwyczajnego, co nie byłoby znane polskiemu ustawodawstwu tudzież innym państwom europejskim. Oczywiście pewne rzeczy zostają zaakcentowane mocniej, mianowicie kwestie dotyczące deliktu dyscyplinarnego sędziego zostają uszczegółowione poprzez nazwanie pewnych zachowań i wprost expressis verbis uznanie ich za delikt dyscyplinarny. Ale to nie oznacza, że do tej pory one nie były zabronione, bo jeżeli mamy podstawę deliktu dyscyplinarnego, jaką, czy przesłankę przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej, jaką jest uchybienie godności sędziego, to jest ona już w obecnym stanie prawnym bardzo pojemna i obejmuje bardzo różnorodne zachowania, zarówno związane ze służbą sędziowską, czyli zachowanie na przykład wobec uczestników procesu, jak i poza służbą sędziowską, na przykład nadużywanie alkoholu i w ten sposób uchybianie godności poprzez zachowanie, które uwłacza sędziemu jako człowiekowi i jako sędziemu. Także tutaj mamy już takie rozwiązania. Sytuacja, która wystąpiła w ostatnim czasie, skłoniła ustawodawcę do tego, aby sprecyzować te podstawy przypisania odpowiedzialności. Tu bardziej chodzi o to, żeby wyraźnie nazwać pewne zachowania i pokazać, że one są problemem. Natomiast to nie jest tak, że my tutaj dodajemy coś, co do tej pory nie było zabronione.
Przy telefonie profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, a kwestia związana z naprawą wymiaru sprawiedliwości. Na ile ta ustawa wpłynie na to, że ten system będzie lepszy? To jest jakaś ustawa, która ma dłuższe przesłanie, czy po prostu ma tylko zażegnać kryzys podważenia jednych sędziów przez drugich?
Panie redaktorze, system wymiaru sprawiedliwości reformuje się latami. Zwłaszcza jeżeli przez ostatnie lata mamy zaniedbania w tym obszarze i to chyba nikt nie kwestionuje. W związku z tym nie liczmy na to, że jeden akt prawny, który wprawdzie zmienia kilka aktów prawnych, ale dotyczy określonych obszarów, zmieni z dnia na dzień rzeczywistość. Tu bardziej chodzi o to, żeby zapobiec chaosowi, który może się pojawić w systemie prawa, a przede wszystkim zapobiec sytuacji, w której nagle okaże się, że zamiast rozpoznać meritum sprawy, sąd odwoławczy na przykład będzie zajmował się problematyką statusu sędziego, który wydał wyrok pierwszej instancji. Są przesłanki pozwalające na ocenę, czy w składzie zasiadała osoba uprawniona. To już jest w polskim systemie prawa. I w kodeksie postępowania karnego, i w kodeksie postępowania cywilnego, i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ale do tej pory nie budziło nigdy wątpliwości, że osoba powołana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest sędzią. Natomiast w sytuacji, w której na przykład sędzia byłby na delegacji w sądzie X, a okres tej delegacji uległby zakończeniu, bo delegacja może mieć charakter okresowy poprzez wskazanie daty końcowej umożliwiającej czyli do tej daty możliwe jest orzekanie przez danego sędziego w sądzie X, to w sytuacji, w której orzekłby, ale już po upływie tego terminu, mielibyśmy do czynienia z osobą nieuprawnioną, bo ona w tym sądzie nie mogła orzekać. Natomiast nie badano by tutaj jej statusu jako sędziego, bo sędzią jest. W związku z tym, jeżeli ta sfera zostanie uporządkowana i tu uda się zapobiec chaosowi, to będzie to bardzo istotna informacja dla obywatela, który nie może, idąc do sądu, zastanawiać się, czy za chwilę ktoś nie podniesie zarzutu niewłaściwej obsady sądu, kwestionując de facto prezydenckie powołanie do tegoż sądu, bo to nawet po latach będzie mogło być czynione.
Tu mamy decyzję jednej z Izb Sądu Najwyższego, która chyba sprawę przecina, chociaż nie wiemy, czy wyrok tej Izby na pewno uznają zbuntowanie sędziów.
Panie redaktorze, Naczelny Sąd Administracyjny dwukrotnie, w postanowieniu z 23 sierpnia i 26 listopada przesądził jednoznacznie, że osoba powołana przez prezydenta jest osobą uprawnioną, a więc jest sędzią. Zakończmy zatem ten spór i zacznijmy się zastanawiać wspólnie, co jeszcze możemy zrobić dla obywateli w kontekście prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ja akurat jestem autorem monografii poświęconej skardze na przewlekłość postępowania. Przez lata swojej aktywności zawodowej zajmowałem się problemem przewlekłości postępowania. I to jest wyzwanie przed nami u progu roku 2020, aby, załóżmy, w tym roku opracować takie rozwiązania, dokonać oceny całościowe systemu funkcjonowania wymiaru, czy w ogóle systemu wymiaru sprawiedliwości w kontekście jego funkcjonowania, aby zdiagnozować te wszystkie mankamenty, które przyczyniają się do tej nadmiernej długości postępowania. I jeżeli to zrobimy, to będzie to krok w stronę obywatela. Natomiast zrobiono już w tym zakresie bardzo dużo pozytywnych kroków. Przypominam nowelizację kodeksu postępowania karnego i nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. To są wszystko nowelizacje z roku 2019, podsumowujące kilkuletnie prace w resorcie sprawiedliwości.
Na rozmowę o tym, jak walczyć.
Jeszcze jedna rzecz. Miałem przyjemność opiniować nowelizację kodeksu postępowania karnego, więc pozwólmy, żeby te przepisy zaczęły tak na dobrą sprawę wpływać na sytuację uczestników procesu. Dokonajmy ich oceny i wtedy będziemy mogli podjąć rzetelną debatę, a nie zajmujmy się kwestiami, które z punktu widzenia obywatela nie służą realizacji jego prawa do sądu.
powiedział profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, dziękuję bardzo i może umówimy się na długą, poważną rozmowę co do przedłużającej się procedowania w sądzie przewlekłości. O, tego co mi zabrakło. Przewlekłość postępowań.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Profesor Czesław Kłak był gościem Popołudnia Wnet.